107,5 w każdą niedzielę o godzinie 18:30. W programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru.
Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Lecz mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Ktoś mówił, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było.
Typowo, drodzy Państwo, przywitaliśmy Państwa tylko dlatego, że tak, no, myślimy, że ta zima się w końcu skończy. No, mamy luty jeszcze nieskończone. Ja takie mam wspomnienia jeszcze z Polski o takim znakomitym, jednym z moich rodaków, gdzie pracowałem jako lekarz weterynarii, który tak brzydko trochę nazywał miesiąc luty, ale on jeszcze trwa, także zobaczymy, pożyjemy. Witam Państwa w swoim imieniu. Zaraz będzie Janek Kobułecki, zaraz się z nami też przywita, drodzy Państwo, w studio. Witają Państwa
Dorota Josz, szczęść Boże.
Jan Mazur, dobry wieczór.
I w Polsce na antenie Jan Kobułecki. Witamy Cię, Janku.
Witam oczywiście bardzo serdecznie, bardzo ciepło wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy radia o późnej porze i oczywiście wszystkich prowadzących. Tak usłyszałem tej audycji i jeszcze, znaczy usłyszałem pierwszą piosenkę, którą puściłeś, Irku, i od razu wrzuciłem w swoim smartfonie prognozę pogody. Mam zaprogramowany Lublin i Kitchener i zobaczyłem, że rzeczywiście Państwu trochę jeszcze może brakuje do tej wiosny, bo co prawda dużych mrozów, jak bodajże tydzień temu mówił Janek Mazur, że tam koło nawet minus 20 czy 18 stopni miało być w nocy. Teraz już nie macie Państwo takich mrozów, ale ja w ogóle mrozu nie mam. Co prawda dzisiaj za oknem mam podobno minus 1. Księżyc świeci pięknie, ale już w dzień to jest dosyć ciepło i ja przynajmniej nie narzekam na koniec zimy, bo nie lubię tej zimy.
Chyba Janek, przepraszam, że ci przerwę, ale u nas wieje jak w Kieleckim, także ja nie wiem, dlaczego skąd to przysłowie było. Co się tak brzydko nazywało.
Wiosna też jest taka uczciwa i ja pamiętam, wiosna w Kanadzie była piękna. Mi się bardzo podobała wiosna w Kanadzie. Życzę Państwu, żeby była co najmniej taka, jaką ja pamiętam sprzed 30.
Gdzieś ty tu wiosnę widziałeś? To są dwa sezony tylko, zima i lato.
No i jeszcze jest humid, ta wilgotność koszmarna, a to mi dopiero dokucza Państwu.
A ta pierwsza piosenka, to wiesz, kto śpiewał?
Nie.
Jan Pośpieszalski.
Znam.
Nie znasz pana Jana Pośpieszalskiego? Autora programu, który chyba powinnyś oglądać w polskiej telewizji.
Oglądam, warto rozmawiać.
No widzisz. No to on jeszcze wspólnie z bratem, z Mateuszem stworzyli zespół i z Wojciechem Wagleskim. I to jest płyta z 1987 roku. Także utwór.
Próbował znać się wiadomościami z tobą muzycznymi. Kiedyś może, ale teraz to ja ci dopiętnie dorastam.
Ale Wojtka Wagleskiego będę pamiętał, bo w Lublinie bardzo często grali. Zespół WW bardzo często występował. Teraz już prosimy twój komentarz, za dużo sobie pogadujemy. To znaczy moja prowokacja. Przepraszam, proszę bardzo.
Witam jeszcze raz już oficjalnie wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy radia o późnej porze. No i cóż, proszę Państwa, do 26 maja, czyli dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego, co prawda jeszcze pełne 3 miesiące, ale walka o europejskie stołki, czyli dużą kasę, rozpoczęła się już na dobre. Do powołanej przez Platformę Obywatelską, czyli Schetynę Koalicji Europejskiej, dołączają kolejne przystawki, no bo jak ich inaczej nazwać? Plankton polityczny, można jeszcze byłoby powiedzieć. Ostatnio dołączyła Nowoczesna Katarzyny Lubnauer i PSL Kosiniak-Kamysza. To ci, którzy właściwie już nawet nie przekraczają progu wyborczego. Lubnauer to w ogóle już się nie liczy. Znaczy Nowoczesna, Kosiniak-Kamysz też nie. Chciał jeszcze jako ciekawostkę, powiem to w ostatniej chwili się właściwie dowiedziałem, że chciał dołączyć, a właściwie twierdził, że dołączył pan Ryszard Petru ze swoją partią Teraz. Ta partia to chyba te 3 osoby, które tam z nim są. I twierdzi, że umawiał się kiedyś ze Schetyną i do tej koalicji co on chce. No cóż, facet chce zaistnieć jeszcze, chociaż to już jest marzenie jego tylko i wyłącznie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek jeszcze na tego Petru głosował. No kto tam jest jeszcze? No SLD Czarzastego też, który mówił, że on nie ma mowy, o żadnym Petru nie będzie wchodził w konszachty. No ale jak się okazało, pekunia non olet i te europejskie chyba szczególnie. No i chyba tylko Wiosna Biedronia nie przystąpi do tej egzotycznej koalicji, bo pomysł Biedronia na Polskę, jak twierdzi zresztą on sam, różni się znacząco od pomysłów Platformy. A oprócz tego Biedroń to nowa egzotyka na polskiej scenie politycznej i na razie pewnie sam chce posmakować władzy, o ile uda mu się tej władzy uszknąć, choć jakiś mały kawałek. Powiedziałem, że koalicja jest mocno egzotyczna, bo jej jedynym właściwie wspólnym mianownikiem jest niewyobrażalna chęć utopienia choćby w łyżce, a nawet w łyżeczce wody partii Kaczyńskiego, a tym samym dorwanie się najpierw do europejskiego, a później polskiego koryta władzy i finansowych przywilejów, tak najbardziej ogólnie rzecz biorąc. Bo tak biorąc na zdrowy rozum, to co może łączyć katolicki w końcu PSL z mocno lewicującą Nowoczesną Lubnauer, pani Lubnauer, czy reprezentującym takie same poglądy Millerem, Cimoszewiczem lub Czarzastym? nie mówiąc już nic o Schetynie i całej Platformie, bo to ugrupowanie ze swoim przewodniczącym na czele to w ogóle nie wiadomo, jakie ma poglądy. Oni w ogóle chyba żadnych poglądów nie mają. Jedynym ich poglądem to jest dorwać się do władzy, tak jak to powtarzam już od dawna. Chociaż, proszę Państwa, to tak, czasami te poglądy Platformy są dość jednoznaczne. Dlaczego? No bo zupełnie niedawno politycy PO działający w Koalicji Obywatelskiej i jeszcze inne ugrupowania lewicowe wspólnymi siłami dążą do czego? Do usunięcia krzyży ze szkół i chcą ograniczenia liczby godzin religii w placówkach edukacyjnych. Kilka dni temu szczecińscy radni Koalicji Obywatelskiej wysłali do prezydenta Szczecina 3 interpelacje dotyczące obecności krzyża w szkołach oraz zmian w organizacji lekcji religii. Bo w niektórych klasach na zajęcia z religii chodzi tylko 15 osób, jak mówią, 15 uczniów. I czy w takiej sytuacji dyrektorzy nie mogą łączyć klas w celu odciążenia sal lekcyjnych? To tak pytali radni, którzy w tej sprawie występowali do prezydenta Szczecina. Pani Dominika Jackowska, Patryk Jaskulski, Maciej Biskupski. Tam jeszcze inne osoby. Wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem radnych połączenie klas to oszczędność przestrzeni i publicznych pieniędzy. Chcą zmniejszyć liczbę zajęć religii w tygodniu z 2 na 1 godzinę lekcyjną. A szczecińscy radni Komitetu Obywatelskiego w walce z religią w szkołach mogą liczyć na wsparcie innych osób, jak na przykład lewicowej aktywistki i radnej w Warszawie pani Agaty Dziedziuszko-Zglewskiej, która, jak informuje nasz dziennik, w interpelacji domaga się zmiany organizacji katechezy, aby rozwiązać problem przepełnienia sal w związku z przygotowaniami na przyjęcie podwójnego rocznika. I tak a propos różnic w poglądach Koalicji Obywatelskiej, to włodarz PSL, czyli pan Kosiniak-Kamysz, powiedział, że podczas akcesu do tej Komisji Europejskiej powiedział, że nie robimy tego przeciwko komuś, robimy to dla Polski i dla Polaków. A dla większych dotacji, większego budżetu z unijnego i tak tłumaczył właśnie motywy dołączenia do Koalicji Obywatelskiej. Ludowcy zdecydowali się na ten krok w sobotę, wbrew licznym głosom mówiącym w obrębie samych ludowców o tym, że stracą swoją tożsamość wśród bardziej liberalnych ugrupowań. Tak prawdę powiedziawszy, oni chyba w ogóle tej tożsamości nie mają, no ale mówić podobno można wszystko. W czasie tej kampanii żaden proces trawienny, tak też powiedział Kamysz, nie rozpocznie się. Na jedyny apetyt, jaki mamy, to apetyt na zwycięstwo, przynajmniej powiedział szczerze. Podobnie pełne pustych frazesów zdanie wyraziła Katarzyna Lubnauer, a z Nowoczesnej. Powiedziała między innymi, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jesteśmy tu razem, wbrew powiedzeniu, że gdzie 2 Polaków, tam 3 opinie. A liderka Nowoczesnej przekonywała, że Koalicja Europejska to jedyna szansa na zakończenie szaleńczych rządów PiS-u. No tak, no ten PiS to jest po prostu jedno wielkie zło, które trawi Polskę. Nic tylko wierzyć w zapewnienia tych prawdziwych patriotów. A ja niestety obawiam się, że przynajmniej jakaś część moich rodaków, jak to zwykle dzieje się, zostawi rozum, aż się boję myśleć gdzie, i pójdzie ponownie na lep czystej demagogii. No tak, powiedziałem nawet sporo o opozycji, a co na to wszystko PiS, a może raczej Zjednoczona Prawica, no bo to tak naprawdę to jest Zjednoczona Prawica. Otóż wczoraj odbyła się konferencja prawicy i pomimo wszystko to, co tam powiedziano, a raczej to, co powiedział Jarosław Kaczyński, mogło przynajmniej lekko zaskoczyć moich rodaków. Dlaczego? To, co w niej powiedziano, określa się jako ręka PiS wyciągnięta do klasy średniej. A jakie to propozycje ma dla rodaków Prawo i Sprawiedliwość? Ciekawe, proszę Państwa, no nic, powiem jakie, potem może powiemy coś więcej na ten temat. 500+ już na nie tylko na drugie, ale również i na pierwsze dziecko, czyli począwszy od pierwszego dziecka będzie co miesiąc 500 zł dla rodziny posiadającej wszystko jedno ile dzieci. Proszę Państwa, co następnie? Młodzi ludzie do 26 roku życia włącznie nie będą mieli obowiązku składania rozliczeń podatkowych PIT, czyli nie będą płacić podatku od wynagrodzeń. Inny przykład tej propozycji, właśnie nie propozycji, tylko tego, co PiS chce zrobić, to zmniejszenie kosztów pracy, czyli obłożenia różnego rodzaju obciążeniami finansowymi pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy, no, którzy mają jakichś zatrudnionych ludzi. Następna rzecz, proszę Państwa, to raz w roku nasza emerytura dla każdego emeryta w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł miesięcznie. I ostatnia rzecz, przywrócenie, a mianowicie przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych pomiędzy małymi miejscowościami, co miało miejsce w bardzo wielu częściach Polski i było to bardzo uciążliwe dla mieszkańców tych części, no bo tak, kolej w bardzo wielu miejscach została zlikwidowana, program komunikacyjny leżał, mówiło się o połowie kursów odwołanych w stosunku do wcześniejszych lat, to jest bardzo dużo, czyli ta mobilność Polaków była mocno utrudniona. Program z miejsca zyskał miano nowej piątki PiSu i jak określa się, położył, tak mówią obserwatorzy, położył opozycję na deski, czyli takie klasyczne KO. A po konwencji PiS wyraźnie widać, że politycy PO pogubili się i nie wiedzą, z jakim przekazem wyjść po tym wszystkim. Jedni twierdzą, że ta piątka PiS to nic innego jak realizacja programu Platformy Obywatelskiej, inni, że to wychodzenie z Unii Europejskiej, chociaż zupełnie nie rozumiem dlaczego i skąd w ogóle taki wniosek. Czego tutaj mówicie? Gdzie tu było w ogóle cokolwiek o Unii Europejskiej? A jeszcze inni, że to element korupcji politycznej. Sam jestem co prawda zaskoczony skalą propozycji dla Polaków, ale śledząc poczynania obecnego rządu, a szczególnie premiera Morawieckiego, który w końcu jest bankowcem i pieniądze, to jak mało kto liczył dobrze i umiał to robić, jestem w stanie uwierzyć, że zanim ogłoszono te wszystkie propozycje, szczególnie te finansowe, zostało to dokładnie policzone i budżet te zwiększone koszty wytrzyma. No a również w kontekście takich rozwiązań, to ja naprawdę nie wiem, jakim zaciekłym trzeba być przeciwnikiem obecnej koalicji, żeby jej nie poprzeć. Ten temat jest jeszcze jak na razie dość świeży i chyba jeszcze za wcześnie rozbierać go tak na czynniki pierwsze, bo zapewne trzeba będzie jeszcze raz, nieraz do tego wrócić. Proszę Państwa, to tak tyle o sprawach krajowych, było ich oczywiście dużo więcej, no ale już z braku troszkę czasu nie chcę się tym zajmować, bo jest inna ważna rzecz o tym, co z zewnątrz dokucza, czy wręcz dogryza naszej ojczyźnie. I tu oczywiście o sprawie, to co prawda nie jest tak bardzo świeża sprawa, ale ja muszę się do tego odnieść. To oczywiście o sprawie niejakiego, podobno tymczasowego ministra spraw zagranicznych Izraela, niejakiego Israela Katza. Wprost trudno to sobie wyobrazić, skąd tym człowieku tyle nienawiści do naszej ojczyzny. Ale równie niezrozumiałe jest, dlaczego państwo żydowskie tak często prowokuje Polskę i Polaków. Nie przypominam sobie podobnych ataków na inne państwa europejskie i nie tylko europejskie. Nieraz słyszałem, że Polacy stanowią największy procent wśród odznaczonych medalami sprawiedliwych wśród narodów świata. Otrzymać tak wiele od naszego narodu, szczególnie w czasie wojny, a potem tak go nienawidzieć, to jest szczególny, oględnie, bardzo oględnie mówiąc, sposób postępowania, bardzo szczególny. Przywoływanie się, że Polacy wydawali Niemcom Żydów, a antysemityzm wyssaliśmy z mlekiem matki, to jest po prostu niegodziwe. Też tak niewyobrażalnie, oględnie mówiąc, to jest to niegodziwe. Trzeba byłoby chyba użyć innych słów. W telewizji parę razy widziałem tegoż ministra, czy też PO ministra spraw zagranicznych Izraela Katza i znowu oględnie mówiąc wywarła na mnie ta postać wyjątkowo obrzydliwe wrażenie. Nie mogę spokojnie na tego człowieka, ja nie mogę patrzeć. Czy przypadkiem nie jest tak, że z niewiadomego mi powodu Żydzi mają jakiś kompleks wobec Polski i Polaków i w taki jak obecnie sposób usiłują się pozbyć tego kompleksu? Jeszcze inną sprawą jest ciągłe nękanie Polski o zwrot prawdziwych lub urojonych dóbr będących podobno własnością Żydów. Kto wie, czy nierzadko bywa tak jak w przypadku lubelskiej uczelni, ona się nazywała Jeszwas Szachmej, czyli lubelskiej szkoły mędrców, założona w Lublinie przez rabina Majera Jehudę Szapirę w 1930. 1930 roku była największą uczelnią talmudyczną na świecie. Po zakończeniu wojny budynek ten przejęła Akademia Medyczna w Lublinie i użyniła tam Kolegium Majus. To był jeden z wydziałów uczelni. Ale proszę Państwa, w ramach rekompensaty w 1964 roku w Theological Seminary Javish Shachmei z Michigan otrzymało za budynek odszkodowanie w wysokości 177 tysięcy ówczesnych dolarów amerykańskich. Czy to zakończyło sprawę? Otóż wcale nie, bo jesienią 2003 roku gmach ów został zwrócony gminie żydowskiej, wyznaniowej gminie żydowskiej w Warszawie. To Państwo na to? Tak się robi interesy. Ja wiem o tym przypadku, ale czy jest on odosobniony? Postawiłbym duży znak zapytania. W Polsce przypadki atakowania Żydów lub ich instytucji są sporadyczne. I powiedziałem sporadyczne, bo ja o takich przypadkach nie słyszałem w ogóle. Za to na Zachodzie, Niemcy, Francja, proszę bardzo, są mi to bardzo częste. A tak niedawno sama Angela Merkel skarżyła się w niemieckiej telewizji, że budynki organizacji żydowskich w Niemczech funkcjonują dzięki ochronie policji. A więc o co tu chodzi? Wszyscy inni są dobrzy, tylko my jesteśmy B. Jako Polska, jako Polaka boli mnie ta sytuacja i przyznaję, że takie zachowanie polityków Izraela sprawia, że coraz trudniej w Polsce nie być antysemitą. Ale polską rządzę, mam nadzieję, politycznie mądrzy ludzie, jeszcze raz powtarzam, politycznie mądrzy ludzie i od nich oczekują adekwatnych wobec takiej sytuacji zachowań. I nie obchodzi mnie, że lada moment są wybory do Knesetu i pan Katz zbiera w ten sposób punkty wyborcze. W podejściu państwa Izrael do Polski muszą nastąpić zmiany. Na szczęście nie milkną echa skandalicznej wypowiedzi tego izraelskiego PO, ministra spraw zagranicznych, tego Katza, który w jednym z wywiadów stwierdził, no to co stwierdził, mówiłem. I na szczęście pojawia się coraz więcej głosów, nawet w Izraelu, nagających tego typu wypowiedzi. Bo wśród nich są głosy, no takiej izraelskiej prasy i taki pewien historyk, Daniel Blattman, nie pamiętam, czy on się tak nazywał, napisał na ten temat szeroką opinię dla internetowego wydania Haaretz. Co napisał, a mianowicie tak, to cytuję jego, o czym myślał żydowski, sprytny nowy minister spraw zagranicznych. Czy naprawdę spodziewał się, że splunie w twarz dumnego narodu, a oni uznają to za słodkie perfumy? Tylko czy takie gesty wystarczą? Bo moim zdaniem zdecydowanie nie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Jan Kobyłycki.
Dziękujemy serdecznie, Janku. Wszystkiego dobrego. Dobrego tygodnia.
Dobrego, do usłyszenia.
Jan Kobyłecki, prosto z Polski. Teraz piosenka, nie tyle komentarz, ale jak gdyby wołująca pewną niespodziankę dla Państwa. Dlaczego? Posłuchajmy tej piosenki najpierw. zdradzę Państwu tajemnicę.
Przepiękny dźwiękowy obraz miejscowości, z której pochodzi artysta. Wspomnienia ludzi, którzy pamiętają dziecinne i młodzieńcze lata Czesława Niemena. Ale jest to jednocześnie artystyczna wizja przemijania świata, przemijania ludzi.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi.
Drodzy Państwo, przedstawię Państwu na zakończenie naszej audycji fragment reportażu, który ukazał się w programie pierwszym 19 lutego, w tak zwanych reportażach nocą. Piękne rzeczy tam można wysłuchać. Między innymi zafascynowany byłem tym reportażem zrobiony przez dwie młode dziennikarki i chciałem Państwa zachęcić do wysłuchania. Ja tylko fragment przedstawię Państwu. Reportaż z miejsca, gdzie urodził się Czesław Niemen po latach. Ale to już za chwilę. Teraz zapraszam Państwa na komentarze Janka Mazura.
A ja, proszę Państwa, zacznę od sportu. Dzisiaj nasi skoczkowie zajęli czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. To była drużynowo. I nas wyprzedziła drużyna z Japonii. I tak mi tu się nasunęło pytanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak w Japonii mówią na człowieka, który chodzi bez butów. Po japońsku. To może podpowie. Na bosaka. Człowiek bez butów po japońsku jest na bosaka. No ale skoczkowie buty mieli, to dobre, narty mieli dobre i nas wyprzedzili. To była wielka niespodzianka. I teraz nie wiem, czy ktoś pamięta, tydzień temu takie zadałem pytanie, co się wydarzyło w 1582 roku, tam w dniach od 6 do 14 października. I powiedziałem, że czas jeden tydzień do dzisiaj. Dlaczego do dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj jest 24 lutego i 24 lutego 1582 roku papież Grzegorz XIII bulą papieską ustanowił korektę kalendarza. To znaczy, że od dnia 5 października, czyli dzień 5 października, miał się stać 15 październikiem. To znaczy, w tym moim pytaniu, co się wydarzyło? Czyli nic się nie wydarzyło, bo w ogóle nie było tych dni w kalendarzu gregoriańskim. Kościół wschodni pozostał przy kalendarzu juliańskim. Ten kalendarz jest bardzo stary, bo jest z 45 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. No i tak zostało do dzisiaj. My mamy ten nowy, czyli to jest z reformą Kościół juliański, który nazywamy gregoriańskim, bo Grzegorz XIII tą bulę wprowadził, a kościoły wschodnie cały czas obchodzą święta zgodnie z tym starym, niezreformowanym kalendarzem juliańskim. I to są kościoły w Rosji, kościoły wschodnie na Ukrainie, w Grecji, w Turcji, w Egipcie, Etiopii, Erytrei, Kościół wschodni w Rumunii, Konstantynopol, Bułgaria. Uważam, że jest to niedobrze, bo jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy wszyscy chrześcijanie, jakoś tak nie możemy się dogadać, czyli no ci na górze, to tam są przywódcy religijni, żeby wreszcie zrobić te święta razem. No ale minęło już dużo lat, no bo od 1582 roku. Ile to jest? No dużo, nie będę tutaj liczył, ale to jest dużo. I cały czas my mamy Bożego Narodzenia święta do 4, oni mają później na początku stycznia. No nieraz jest tak, że wielkanocne święta są w tym samym dniu, bo tam są ruchome. Także nie było nic, nic się nie wydarzyło od 6 do 14 października, bo tych dni w ogóle nie było w kalendarzu, jak nazywamy, gregoriański. I teraz przechodzę do bieżących spraw.
Czyli tutaj Uncle Google, Wojek nie mógł pomóc, bo jak się kliknął od razu.
No
to,
właśnie. No
nie to cwane było. Wydanie, Janek, przechytrzyłeś tutaj.
No ja miałem kiedyś
ludzi,
pytanie,
którzy znają jak, dużo
byłem,
rzeczy.
Jak byłem na konkursie biblijnym w Toronto, to ojciec Marian Gill przygotował.
Pozdrawiamy pana.
Tak, jest tak. Tutaj i bardzo pozdrawiam, że tam było pytanie, tam, jak się zaczyna rozdział 17 Ewangelii według Marka. No nie ma 17 rozdziału, bo są tylko 16 rozdziałów. No także coś właśnie w tym rodzaju przedawałem pytanie. I teraz może po moim tym tu wystąpieniu, ja bym prosił, bo pan Paweł cały czas czeka na tą nagrodę, którą wygrał poprzednio. Ten taki sketch, bardzo fajny.
Oho.
Tak, tak. Babcia dzwoni na policję.
Tak. Muszę znaleźć, poczekaj.
Tak. A to prosto. Babcia dzwoni na policję, styrta się pali. Tam zobaczy, chyba 4 miliony wejść. No, a ja będę mówił swoje. Proszę państwa, no, nie mogę nie mówić o tych sprawach, które mnie bardzo bolą, czyli atak na nas, na Polaków, ze strony Żydów i nie tylko Żydów. Bo najbardziej mnie boli to, jak widzę i słyszę polskiego księdza. Cały czas to jest ksiądz katolicki, ksiądz Lemański. I ostatnio ten ksiądz Lemański w Onecie mówił, cytuję, o prawdzie na podstawie książki Jana Grossa, czyli na podstawie tego paszkwilu, o prawdzie na podstawie książki Jana Grossa Polacy powinni się oswajać i przyznać się do antysemityzmu. Lemański mówił dalej, że było więcej Polaków złych podczas wojny niż tych sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów. I tą rozmowę prowadziła niejaka pani Renata Kim, ale tutaj powiem, no, nazwisko Kim to jest koreańskie nazwisko, bo jej mężem jest Koreańczyk, nie wiem, z której Korei. Nieraz żartują w Warszawie, że to jest tam jakaś rodzina Kim Il-una, czy Kim Il-sena. I ta pani Kim Jong-un, tak, i pani Renata Kim tak dopowiadała i powiedziała, trzeba się rozliczyć, czyli my Polacy, rozliczyć się z haniebną przeszłością. Z haniebną przeszłością. I Kim mówi dalej, że obecnie z ambony słychać słowa antysemickie. Teraz się pytam tej pani Kim, jakie są przykłady tych słów? Proszę podać, jaki ksiądz, w jakim kościele, w którym dniu to mówił? No Lemański jeszcze, w sumie ja już teraz zaczynam mówić Lemański, bo dla mnie to nie jest ksiądz. No cały czas ma koloratkę, no to jest prowokacja, ale dla mnie to jest Lemański. I Lemański mówił także o marcu 68 roku, o tym właśnie antysemityzmie. Wiadomo, że tam była walka komunistów, Hamów i Żydów i tam Gomułka. Tak, to tutaj świętej pamięci pan Andrzej to kiedyś tłumaczył dokładnie tą walkę między Hamami a Żydami, Puławianie i tam inni. Ksiądz Lemański powiedział, i to jest właśnie zastanawiające, Lemański powiedział, że ci sprawiedliwi Polacy, którzy ratowali Żydów, bardziej się bali Polaków, sąsiadów, od Niemców. No takie słowa tam słyszałem z ust tego człowieka. I teraz podam inny przykład, bo to jest Polska, było to wszystko w onecie.pl, ale dziennikarka Jerusalem Post napisała, cytuję, ta dziennikarka, Żydówka pisze, żyję, bo moja babcia przed II wojną światową wyjechała z Polski nie dlatego, że przewidziała nazistowskie Niemcy, ale dlatego, że zrozumiała, jak głęboko zakorzeniona jest w Polsce nienawiść do Żydów. I ta babcia mieszkała w mieście Warszawa, którą bardzo kochała. Co to znaczy? Znaczy to, że ta babcia musiała wyjechać z Warszawy, wina Polaków, potem wiadomo Holokaust, no i trzeba tym Żydom z Nowego Jorku tam wypłacić, kiedyś było 64 miliardy dolarów amerykańskich, teraz obliczyli, że Polska jest coraz bogatsza na 360 miliardów. No, mówią, nie bójcie się, możecie to płacić w ratach na małe procenty, no jak na wizie 20%, to nie jest tak źle, kiedyś tam spłacicie. I proszę państwa, od zakończenia wojny, II wojny światowej, minęło już no, chyba tak 75 lat i to Niemcy Ja tak uważam. To Niemcy piszą nową historię II wojny światowej. Niemcy piszą za pomocą żydowskich mediów. A żydowskie media jest to ogromna siła, bo przykładowo tu u nas, u sąsiadów, w Stanach Zjednoczonych jest tylko 3% społeczności żydowskiej, a posiadają 97% przekazów medialnych. A my Polacy tu w Kanadzie, no jak wiemy, w okręgu Kitchener-Waterloo, Cambridge, Guelph jest jeden program radiowy, 1,5 godziny, raz na tydzień i właśnie teraz do Państwa mówimy. Jeszcze tu jedna rzecz. Ostatnio w internecie przesłuchałem wykład dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pana profesora Dariusza Stola. Ten pan jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, odznaczony w 2013 roku orderem odrodzenia Polski. I pan Stola tam w tym wykładzie mówił o micie żydokomuny. Powiedział dokładnie. Mit żydokomuny. Że to jest tylko mit, coś zmyślane, nieprawdziwe. Chodziło o okres powojenny. I teraz ja się pytam, czy pan profesor, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie profesor na tym uniwersytecie, nie zna takich nazwisk jak Minc, Berman, Romkowski, Różański, Fejgin? I tak krótko, Jakub Berman zmarł w 1984 roku, komunista żydowski, członek biura politycznego PPR, potem PZPR, był wiceprezesem Rady Ministrów w latach 54-56. Hilary Minc, który zmarł w 1974 w Warszawie, komunista żydowski, nadzorujący aparat represji komunistycznej w Polsce, w powojennej Polsce w latach 45-56. A jego żona, żona Hilarego Minca, Julia Minc, zmarła w Polsce w 87, dziennikarka żydowska, pochodzenia żydowskiego, od 44 do 56 redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej. Następnie Józef Różański, właściwe nazwisko Józef Goldberg, zmarł w 81 roku w Warszawie, oficer NKWD, zbrodniarz stalinowski, podwładny szefa, bezpośrednio podwładny szefa NKWD i GRU, Iwana Sierowa. Sierow zmarł w Moskwie w 90 roku, a Różański osobiście przesłuchiwał setki polskich patriotów, bohaterów. W większości ich zamordował. Oni stracili życie. Morderca, szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w Polsce był odznaczony orderem odrodzenia Polski. Następna osoba, Anatol Fejgin, zmarł w Warszawie w 2002 roku. Syn Mojżesza i Marii Koncelem, o, już takie nazwisko żydowskie, trudne, nie będę tego czytał. Także pochodzenie żydowskie. Dyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Morderca za biurka i nie tylko. Własnoręcznie katował Polaków. W 1957 skazany na 12 lat więzienia, ale w 64 zwolniony. I co ciekawe, w 1985 został przyjęty do ZBOWiD, czyli to jest Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Do tego związku przyjęli tego zbrodniarza. Jeszcze mógłbym mówić o Michniku, który mieszka w Szwecji, o Zwolińskiej, która już umarła, o Morelu, który mieszkał w Izraelu. Proszę Państwa, osoby, które tu wspominam, są według profesora Dariusza Stola mitem Polaków, antysemitów. Zmyślone historie. Jakub Berman, Minc, mordercy Józef Różański, Fejgin po latach spokojnie spacerowali po ulicach Warszawy i po parkach warszawskich. W Warszawie i antysemici, Polacy, według profesora, jakoś im krzywdy nie zrobili. Otrzymywali wysokie emerytury i dodatki do emerytury za ordery państwowe i medale. Wszyscy zostali pochowani na Powązkach w Alei Zasłużonych. A w Wikipedii, teraz przed wyjściem tutaj do studia, przeczytałem pod hasłem Żydokomuna, to można przeczytać, Żydokomuna to jest teoria spiskowa, antysemicki stereotyp o Żydach. Jednak według oficjalnych danych, oficjalne dane mówią, że w administracji, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1956 na kierowniczych stanowiskach było zatrudnionych 167 osób żydowskiego pochodzenia. 167 osób. Czy to mało? W aparacie represji komunistycznej, którzy mordowali Polaków, naród polski? Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Doktor Andrzej Caruk, lekarz chiropraktyk, już 35 lat diagnozuje i leczy pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa i kończyn. Posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ortopedii. Jako maratończyk, tenisista i były piłkarz, doktor Caruk posiada rozległą wiedzę i doświadczenie. W swojej specjalizacji w 2015 roku wyróżnił się również jako wolontariusz medyczny w sportowych igrzyskach w Toronto, Pan American Games. Po więcej informacji i umówienie wizyty proszę dzwonić pod numer 519-579-0020 lub odwiedzić osobiście biuro pana doktora przy 376 Victoria Street North Unit B w Kitchener. Jeszcze raz powtarzam numer telefonu 519-579-0020. Janek, pozwolę sobie zaprezentować 6-minutowy felieton pana redaktora Stanisława Michielkiewicza, komentarz do twojego tego, czy my wiemy dobrze, o co tu chodzi. Posłuchajmy, co ma do tego Stanisław Michielkiewicz.
A pan kule nosi. Właśnie doświadczyliśmy ostentacyjnego potwierdzenia trafności tego przysłowa. Oto na 14 lutego zwołana została do Warszawy...
Ja jeszcze raz zaczniemy, bo to bardzo fajnie się zaczyna. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Właśnie doświadczyliśmy ostentacyjnego potwierdzenia trafności tego przysłowa. Oto na 14 lutego zwołana została do Warszawy międzynarodowa konferencja Jak zrobić porządek ze złowrogim Iranem. Bezcenny Izrael bowiem nie może już ścierpieć złowrogiego Iranu i chciałby albo zetrzeć go z powierzchni ziemi, a przynajmniej spolonizować, to znaczy naznaczyć mu rząd, który będzie we wszystkim bezcennego Izraela słuchał. Wydawało się, że to tylko formalność, bo skoro tak postanowił bezcenny Izrael, przed którym nasz najważniejszy sojusznik skacze z gałęzi na gałąź, to tak musi być. Tymczasem wyszło jak zawsze, to znaczy przedstawiciele bezcennego Izraela nieubłaganym palcem wytknęli Polsce kolaborację ze złymi nazistami. Tubylczy rząd, zamiast powiedzieć, że może szkoda, że to nieprawda, zademonstrował wielkie oburzenie tą obrazą godności narodowej i w rezultacie pan premier Mateusz Morawiecki odwołał swój wyjazd na posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Opinia publiczna była tak zachwycona desperacką odwagą pana premiera, że nawet dociekliwi dziennikarze z nieprzejednanej opozycji, co to utopiliby rząd w łyżce wody, nie odważyli się dociekać, dlaczego właściwie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, w skład której wchodzi Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, miało odbyć się akurat w Izraelu. Precedens wprawdzie już był, kiedy to izraelski Kneset wyznaczył sobie rendezvous w Polsce i zdaje się, że nawet nie pofatygował się powiadomić o tym władz naszego Bantustanu. Ale inne przysłowie powiada, że co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Tak właśnie za głębokiej komuny zachował się Antoni Słonimski, kiedy tu na przyjęciu dla literatów w pałacu w Jabłonnie bardzo ważny literat sowiecki zapytał go, gdzie mógłby załatwić naturalną potrzebę. Słonimski popatrzył na niego uważnie, po czym powiedział: pan, wszędzie. To też o ile bezcenny Izrael może urządzać sobie randewu, gdzie tylko zechce, o tyle kraje Grupy Wyszehradzkiej musiały od bezcennego Izraela nie tylko uzyskać pozwolenie na takie spotkanie, ale prawdopodobnie dostały nawet taki rozkaz. Kto taki rozkaz wydał, czy bezcenny Izrael, czy może nasz największy sojusznik, co to w lipcu 2017 roku obiecał popierać projekt Trójmorza? Tajemnica to wielka, podobnie jak i to, ile to poparcie będzie Polskę kosztowało, bo przecież nasz największy sojusznik chyba nie będzie popierał tego projektu za darmo. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, projekt Trójmorza od tamtej pory nie wyszedł poza fazę projektu, więc nie wiadomo, czy kiedykolwiek się ziści. Tymczasem koszty prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić z góry, tak jak to było w przypadku przyjęcia Polski do NATO. Jak pamiętamy, w roku 1994 przeciekł do amerykańskich gazet list 8 polityków amerykańskich do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw Europy Środkowej, że jeśli nie zadośćuczynią majątkowym roszczeniom żydowskim, to stosunki USA z nimi się pogorszą. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to, że jak nie zapłacą Żydom łapówki, to nie zostaną przyjęte do NATO, na czym wtedy bardzo im zależało. Toteż Polska, podobnie jak inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, aluzję zrozumiała i w postaci ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich zapłaciła. No i jesteśmy w NATO, drżąc ze strachu, czy nasz najważniejszy sojusznik nie wpadnie, aby na pomysł kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, w następstwie którego znowu dostalibyśmy się pod kuratele złego Putina i naszej złotej pani. Wtedy na tubylczej scenie politycznej musiałaby nastąpić kolejna podmianka i pozycję lidera znowu zajęłoby stronnictwo pruskie, które Polskę z projektu Trójmorza by wycofało. To też nic dziwnego, że sekretarz stanu USA, pan Pompeo, podkręcał w Warszawie naszych umiłowanych przywódców, by jak najszybciej przeforsowali kompleksowe ustawodawstwo, które żydowskim roszczeniom majątkowym dotyczącym mienia bezdziedzicznego nadałoby jakieś pozory legalności. Pan premier Morawiecki oświadczył, że Polska jest pod tym względem bezpieczna, co dowodzi, że albo udaje durnia, albo nie udaje. Ponieważ, jak to wielokrotnie tłumaczyłem, umowa indemnizacyjna Polski z USA z początku lat 60. dotyczyła zupełnie innej sprawy. Obawiam się tedy, że kompleksowe ustawodawstwo może zostać przeforsowane jeszcze przed wyborami do Sejmu i Senatu, a izraelski premier Benjamin Netanyahu swoimi deklaracjami stworzył naszym umiłowanym przywódcom możliwość przesłonięcia wypłacenia kolejnego haraczu bohaterskimi deklaracjami i zbojkotowaniem spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, które w tej sprawie niczego nie narusza ani nie zmienia.
No co ty na to, Janek? Zanim ustawię, stryta się pan.
No jak ja powiedziałem, ta mała garstka Żydów rządzi światem, tym zachodnim światem i dane mówią same za siebie. A polski rząd jest słaby pod tym względem, że no nie ma siły, nie ma sojuszników. My nie mamy zachodu, Niemcy, wschód, Rosja. No ale musimy jakoś sobie radzić. Mamy historię piękną, mamy Częstochowę, trzeba się modlić, jakoś to będzie.
To chyba jedyna obrona. Drodzy Państwo, to jest nagroda dla pana
Pana Pawła.
Pawła, spryta się pali, już gramy.
Komenda policji w Żarach?
Halo, policja?
Tak, policja w Żarach.
Proszę pana, mówi Himmel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna 40, łączna tutaj jak się wjeżdża, zaraz koło poczty objazd tutaj, zgłaszam, wybuch styrce, ktoś nam podpalił styrce.
Co podpalił?
Nie wiem kto.
Ale co podpalił?
No nie wiem kto, ktoś podpalił.
Nie kto, tylko co?
Słucham?
Co podpalono?
Mówi Himmel Jadziga.
Tak, ale co się stało?
Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
Tasiana, tak?
Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ale to... za pocztą w koło.
A straż pożarna jedzie?
Słucham?
Straż pożarna.
No ktoś podpali, ja nie wiem kto.
A straż pożarna?
Słucham?
Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie?
Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił.
Stuk, siano, tak?
Jest straż.
Siano?
Jest straż. Aha. Przyjechała straż.
Dobrze.
Ale...
Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no.
Nie gasi.
Gasi?
Styrta się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie, łączna 43.
No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu?
Słucham?
Czy jest tam straż pożarna na miejscu?
Na miejscu ja jestem.
A straż?
No, syna nie ma w domu.
No, chyba... No nie wiem, gdzie, to, jak to rozumiesz, no jest to wesołe.
Nie, dlaczego prosiłem cię właśnie o ten sketch, bo święty Jan, apostoł, jak już był starszy, mówił do swoich uczniów, że trzeba żartować, bo nawet łuk nie może być cały czas napięty, bo albo pęknie, albo osłabi moc swoją. Trzeba nieraz sobie pożartować, tak raz w tygodniu możemy jakiś sketch tutaj.
No to ci przyznę, Jasiu szepcze tacie na ucho, mały Jasiu. Jak dasz mi 10 zł, to powiem ci, co mówi mamie pan listonosz, jak jesteś w pracy. Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi. I co Jasiu, co mówi? Mówi, dzień dobry, poczta dla pani.
A jak się nazywa kot, który lata? Kot, który lata. Kotlecik.
Kotlecik. No, dużo jest takich fajnych. Ja, albo to jest piękny dowcip taki, wiesz, lata 40. XX wieku, czasy stalinowskie. Przychodzi dziadek do Urzędu Bezpieczeństwa i mówi, że chce się widzieć z komendantem. Komendanta nie było, ale był zastępca. Czego chcecie, dziadku, od komendanta? Wiem, że jesteście zastępcą, ale mam sprawę do komendanta bezpośrednio. Mówcie, o co chodzi, wkurzył się ubek. Milicja zabrała mi krowę i nie chce oddać. Przyszedłem do komendanta Urzędu Bezpieczeństwa, żeby zaświadczył, że to moja krowa. A skąd ma to wiedzieć? Pasał ją u mnie przez 2 lata.
No tak.
Teraz już do dowcipów mniej poważne sprawy. Dorota już. Zapraszamy, Dorotę.
Witam państwa serdecznie. Na ostatnich audycjach wspomnieliśmy o masonerii. Wiele osób mówi, tak, wiele osób wie, co to jest masoneria, co to jest, i przygotowałam dzisiaj dla państwa artykuł księdza Michała Paradowskiego o genezie masonerii, bo jest to tajna organizacja, tak jak mówiliśmy, Kościół zabronił pod prawem ekskomuniki, jeżeli ktoś będzie należał do tej organizacji. Dlaczego? Ponieważ ta organizacja jest stricte, walczy z Kościołem od zarania. W tym artykule są dwa pojęcia, które chciałabym państwu najpierw przedstawić. Jest judaizm i mozaizm, bo my myślimy, że judaizm to jest cały naród, który jest tym jednolitem, takim monolitem, który wierzy w jednego Boga. Okazuje się, że tak nie jest. Na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu widzimy, jak Izraelici, tak, jest to naród wybrany, ale on odchodzi bardzo szybko od Boga i dlatego musimy to odróżnić. I dlatego ksiądz Poradowski, tutaj taki cytat księdza Poradowskiego, mówię o żebyśmy odróżnili judaizm od mozaizmu, bo my ciągle mówimy o Żydach i myślimy ciągle, że oni są braćmi tak starszymi w naszym wierze. To nie jest prawda. Ksiądz Gus też bardzo pięknie o tym mówi, że w sumie judaizm, który się opiera na Talmudzie, czyli już na interpretacjach Pisma Świętego, to jest herezja. Nie można mówić, że chrześcijanie, Żydzi wierzą w tego samego Boga. A kto tak twierdzi, jest z punktu widzenia wiary katolickiej ignorantem albo heretykiem. Dlaczego? Ponieważ według Biblii naród żydowski już w początkach swojej historii otrzymał od Boga objawienie i już przez to samo został narodem wybranym, ale później to wyróżnienie go wobec innych ludzi zostaje formalnie potwierdzone i dokładnie określone przez kolejne przymierza, przez zapowiedzi, że to z niego wyjdzie Zbawiciel świata, czyli wszystkich ludów. Stąd też całe jego dawne dzieje sprowadzają się do oczekiwania na przyjście zapowiedzianego Mesjasza oraz do służby Bogu. Jednak dzieje się, te nie są tylko historią służby Bogu, oczekiwania na Mesjasza, gdyż podobnie jak inne ludy, naród żydowski jest wystawiony na próby wierności Bogu i swej misji. I oto część tego narodu tylko zaczyna ulegać wpływom środowiska, w którym żyje, a więc religiom pogańskim, a nawet bezbożnictwu i satanizmowi, co jest już oczywiste i nagminne w czasach przedmojżeszowych, a także w okresach mojżeszowych. Część narodu wybranego okazuje wierność religii mojżeszowej, oczekując przyjścia Zbawiciela, ale druga jego część powraca do bałwochwalstwa i do różnych kultów pogańskich, a nawet składania się do ateizmu materializmu. Stąd też w historii narodu wybranego, podobnie jak i później w historii narodów chrześcijańskich, powstaje rozdwojenie, gdyż jedni starają się żyć bogobojnie, służąc Bogu i budując ustrój społeczno-gospodarczo-polityczny, który w Biblii otrzymuje nazwę Królestwa Bożego, bo to Bóg króluje w sercach owych ludzi, a cała kultura jest oparta na wartościach nauki religijnej. Natomiast druga część narodu wybranego, niestety, świadomie porzuca naukę moralną Biblii, szukając tylko dobrobytu i władzy. To myślę, że jest do dzisiaj. Ci pierwsi, którzy zachowują przymierze z Bogiem, to są mozaiści, bo są wierni nauce Mojżesza, a ci drudzy to są judaiści, bo oddani wyłącznie sprawom swego narodu, jego kulty całkowicie laickiej, świeckiej, materialistycznej, a przede wszystkim doczesnej, ziemskiej. I tak już w czasach starożytnych, a więc na jakiś czas przeszło 1000 lat przed Chrystusem, istnieją w narodzie żydowskim dwie orientacje kulturalnie. Mozaizm i judaizm. Mozaizm to kultura oparta na Biblii, czyli na objawieniu Bożym, a szukająca Królestwa Bożego. Natomiast judaizm, znacznie starszy od mozaizmu, to kultura oparta na laicyzmie, bezbożności, więc czysto świecka, doczesna, samowystarczająca, czyli z pretensją, że może obyć się bez Boga, a szukająca szczęścia wyłącznie ziemskiego. I teraz geneza masonerii, która jest bardzo dawna. Pierwotnie pogańskim miał wszechstronnie i wszechwładnie panował w duszy człowieka. Pogański światopogląd był jedynym totalnym monopolistycznym. Jego formą organizacyjną była kasta kapłanów, elita społeczna, warstwa rządząca w każdej cywilizacji, warstwa kierownicza, półjawna, dla lepszego trzymania w swym ręku władzy. Wyłom w tym stanie rzeczy stanowi właściwie tylko mozaizm. Istota jego polega na biegunowym przeciwstawieniu się poganizmowi jako światopoglądowi i jako instytucji. Mozaizm jest wiarą w Boga jedynego, wszechmogącego. Jest jego domeną wpływu w świecie człowieka. Podtrzymuje nadzieję zbawienia, przyjścia odkupiciela, oczekiwania zbawcy. Stąd też mozaizm jest wrogiem poganizmu i jego konkurentem w rządzie dusz. Mozaizm jako wiara w istnienie jedynego Boga rozpościera się prawdopodobnie niemal tylko wśród ludu żydowskiego. Stąd zażarta na śmierć i życie walka judaizmu z mozaizmem. W jakiej mierze mozaizm był boski, takiej też można przypuszczać, judaizm był szatański. Ale zasadniczy konflikt między poganizmem i wiarą w istnienie Boga jedynego zaczyna się z chwilą narodzenia się Kościoła, a więc od momentu wcielenia Słowa Bożego, drugiej osoby Trójcy Przynajświętszej, czyli Boga jedynego, a więc z narodzeniem się Chrystusa Pana i ustanowienia przez Niego Kościoła Powszechnego Katolickiego. Jezus z Nazaretu jako Bóg człowiek staje się głównym przeciwnikiem całego poganizmu, a przede wszystkim judaizmu. Judaizm pragnie zniszczyć swego konkurenta, którego powodzenie zamordowania Chrystusa Pana jest usiłowaniem zduszenia w zarodku rodzącego się Kościoła. Jest to akt bogobójstwa, dokonany przez ludzi, ale niewątpliwie przy współdziałaniu szatana. Chrześcijaństwo jednak rozwijało się błyskawicznie. Zamordowany Chrystus zmartwychwstał, a jego Kościół poszedł na podwój świata i świat ten powoli zdobywa. W miarę jak chrześcijaństwo wychodziło z podziemi, poganizm wchodził w podziemia. Kasta pogańskich kapłanów rządców państw, od dawna zorganizowana półjawnie, w nowej sytuacji staje się coraz bardziej tajną. Kościół staje się jedynym istotnym wrogiem, stąd jej potworna nienawiść do Kościoła. Te tajne organizacje pogańskich kapłanów polityków, elity poganizmu coraz bardziej krystalizują się, pertryfikują, stabilizują się, stając się jedną hierarchiczną, karną, tajną organizacją walki z Kościołem. Solidaryzm z walki z chrześcijaństwem dawnych kast kapłanów polityków, przeróżnych państw, krajów, ludów rodzi masonerię jako przeciw Kościół, jako formę organizacyjną poganizmu. Jedną ze szczególnie aktywnych, bo najbardziej i najbezpieczniej zaangażowanych przez akt zbrodni bogobójstwa staje się grupa judaistyczna, będąc jednak tylko jedną z wielu, ale nie jedyną. Bo szczególniejszą też rolę odgrywa grupa druistyczna. Druidzi byli to kapłani celtyccy. Była to elita Galów. Kapłani uczeni, politycy, zorganizowani półjawnie, hierarchicznie, ze stopniami wtajemniczenia, obrzędowością, przesiągniętą mistycyzmem i krwawymi ofiarami ludzkimi. W okresie supremacji rzymskiej na Imperium Celtyckim warstwa ta stopniowo przechodzi na służbę Rzymu, stając się rzymską warstwą rządzącą, kierowniczą, elitarną. Część jej zaś, bardziej nastawiona negatywnie do Rzymu, zagnieździ się w Anglii. Druidzi w chrześcijaństwie widzą swego największego wroga. Rzym pogański zdołali w dużej mierze opanować, ale nie udaje się to im w stosunku do Rzymu już chrześcijańskiego. Stąd też z nim walczą, a walce tej bardziej jeszcze się zrastają, hartują, stają się jeszcze bardziej zwartą, karną, tajną organizacją kapłanów polityków. To z nich właśnie rodzi się premasoneria celtycka, zwana później szkocką. Tak więc, z nienawiści do Rzymu chrześcijańskiego rodzi się masoneria europejska. Wielu z tych ludzi zapewne jako z dawna przyzwyczajonych do życia w konspiracji wejdzie poufnie do Kościoła, pozornie nawracając się w gruncie rzeczy, aby Kościół od wewnątrz opanować. Poradzą oni sobie wkrótce z warstwą dawnych pogańskich kapłanów polityków rzymskich. Pogański kler rzymski też przecież był jednocześnie warstwą dostojników państwowych, ludźmi polityki i rządu. Nie wszyscy się szczerze nawrócili na wiarę chrześcijańską. Wielu pozostało poganami z nienawiścią w sercu do Kościoła, który odebrał im władzę, znaczenie i dostojeństwo. Zejdą w podziemia, gdy chrześcijaństwo z tych podziemi wyjdzie. Walce z Kościołem i papiestwem, jako ze wspólnym wrogiem, podadzą sobie ręce z podobnymi organizacjami innych krajów. Podobnie będzie w krajach germańskich, które zrodzą masonerię staropruską. Masoneria więc, jako organizacja, jako przeciw Kościół, wyrosła w różnych środowiskach, z różnych warstw kapłanów polityków. Nie będzie więc całkiem jednolitą organizacyjnie, stąd też jej nieraz daleko idące różnice organizacyjne i obrządkowe. Ale jest masoneria w tym sensie jednolitą, że wszystkie te organizacje tajne, religijno-polityczne wyrosły z okazji walki ze wspólnym wrogiem, z Kościołem. To je łączy i scala. To je zrodziło, to stanowi ich istotę, cel i treść negatywną. Pozytywnie zaś są one ośrodkiem usiłującym rządzić światem niepodzielnie, na swój pogański sposób, wierząc w możliwość zbudowania na ziemi raju bez Boga, a nawet przeciw Bogu i walce z Bogiem. Niewątpliwie masoneria jest sataniczna. Tylko satanizm głęboko ukryty pod pokrywką laicyzmu może tłumaczyć jej żywotność, siłę, potęgę, bezmiar nienawiści do chrześcijaństwa i Kościoła. Bez satanizmu ani psychologicznie, ani socjologicznie nie da się w pełni wyjaśnić tej nienawiści do chrześcijaństwa. Nawet gdy się przyjmie za pewnik, że właśnie z tej walki z Kościołem masoneria, historycznie rzecz biorąc, zrodziła się. Logika także wymaga, aby Kościół jako dzieło Boga miał za przeciwnika, dla należytej przeciwwagi, masonerię jako dzieło szatańskie. Masoneria byłaby zbyt małym, śmiesznym, nieproporcjonalnym przeciwnikiem Kościoła, gdyby była tylko i wyłącznie ludzka. Temu, co stanowi Corpus Mystecum Christi, może się godnie, cudzysłowie, przeciwstawić tylko to, co jest Corpus Mystecum Satani. Dla człowieka wierzącego to jest jasne. Inne bowiem ujęcie, a więc negujące satanizm masonerii, byłoby niezrozumiałe i bezsensowne. dzieje świata jako walka poganizmu z chrześcijaństwem, masonerii z Kościołem, nie miałaby sensu ni powagi, gdyby Kościołowi jako ciału mistycznemu Chrystusa Pana nie przeciwstawiała się masoneria jako personalizacja zła. Kto to neguje, na próżno się wysila, by zrozumieć sens dzieju świata i głębię częstych potworności, na które patrzy. Nie ma też żadnych podstaw do tego, aby wątpić w ciągłość organizacyjną masonerii. Jeśli masoneria zrodziła się w dzisiejszej swej postaci w walce z powstającym chrześcijaństwem, z Kościołem, to mogła tak samo organizacyjnie skrzepnąć, jak to się stało z Kościołem. Dziwnym byłoby, gdyby miało być inaczej. Co więcej, należy raczej przypuszczać, że przyjęła formy organizacyjne jeszcze ściślejsze, praktyczniejsze od kościelnych, jako iż warunki rozwoju socjologicznego miała inne, bardziej sprzyjające wytworzeniu form sprężystych i karnych. Masoneria więc nie zrodziła się tylko z judaizmu i nie jest organizacją wyłącznie żydowską, gdyż judaizm jest ich tylko jednym obok szeregu innych, nie mniej doniosłych źródeł masonerii. Judaizm jednak wniósł specjalnie wrogi stosunek masonerii do Kościoła, bardziej mistyczny. Od masonerii judaistycznej i w ogóle od masonerii jako takiej należy odróżniać prawdopodobnie istniejący tajny rząd żydowski, być może jako instytucja ciągła i trwała od czasów zburzenia Jerozolimy przez Tytusa w 70 roku. Choć jest możliwe, iż było ich przynajmniej w pewnych okresach kilka lub mniej więcej uznawanych przez więcej ludności żydowskiej żyjącej w rozproszeniu. Będąc instytucją pozamasońską, niewątpliwie jest z nią ściśle związany, a zwłaszcza tak zwaną masonerią żydowską, czyli B'nai B'rith, działającą publicznie od roku 1843, a reaktywowaną w Polsce przez prezydenta naszego Kaczyńskiego. Masoneria zrodziła się w walce z chrześcijaństwem i Kościołem i jej działalność sprowadza się głównie do walki. Stąd też zawsze popiera wszelkie prądy, ruchy, które mogą przyczyniać się do osłabienia lub niszczenia wiary chrześcijańskiej i obyczajów chrześcijańskich. Bóg działa na świat człowieka, jego życie dwojako, bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio budząc natchnienia w duszy, dając oświecenie, porywając serce, ożywiając wiarę, udzielając łaski, a pośrednio działa przez instytucję Kościoła. I szatan, małpujący Boga, chcąc mieć rząd dusz, też działa dwojako. Bezpośrednio budząc w sercu wątpliwości, złe żądze, niewiarę, rozpacz, grzech, a pośrednio poprzez oddane mu organizacje, jak masoneria. Polityk to człowiek, który usiłuje wpłynąć na istniejącą rzeczywistość, kształtować ją na swój sposób. Musi więc on brać pod uwagę działanie wszystkich sił i prądów występujących w świecie. Musi przez to także brać pod uwagę istnienie i działanie masonerii. Ale prawdę o masonerii, ale nie mówić, że to jest tylko folklor.
Właśnie dzisiaj, będąc ponownie w kościele z powodów rodzinnych w Scarborough, wysłuchałem homilii młodego księdza, który 12 lat jest kapłanem. Większość czasu spędził w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak długo jest w Scarborough. Bardzo wysoki, młody ksiądz jeszcze. I miał taką bardzo ciekawą homilię. Wyszedł na ambonę i od razu, na pewno jesteście, drodzy parawianie, zainteresowani tym, co się dzieje w Watykanie, co się dzieje w Rzymie. I zajął się tym tematem tak bardzo blisko. Biskupi, którzy tam zgromadzeni, obwiniają tak zwany klerycyzm, czyli też nie wiedziałem, co to chodzi, że większość księży, jeszcze starszych tych, kiedy zostawało kapłanami, czuli jak gdyby większą władzę i przez to wielu z nich myślało, że to wszystko ujdzie i wielu zboczyło z właściwej drogi. Drugi ten punkt to zaznaczył, że on jako młody kapłan przybywający w Stanach Zjednoczonych, znający ten problem, który tam w latach 60. 70. był, stwierdził stanowczo, że w ostatnich 5 latach tylko 7 przypadków pedofilii w Kościele się trafiło, poprzez to tłumacząc, że Kościół się tą sprawą już zajął dosyć dawno poprzez specjalne kursy, szkolenia wszystkich ludzi związanych, sugerując takie podobne historie zrobić też z działaczami i czy trenerami sportowymi, których też jest duża masa tych zboczeń. W każdym razie ta cała Jego homilia była jak gdyby pod tytułem Judasze w kościele. Tych Judaszów w kościele jest mnóstwo i to jak już tutaj do tej masonerii twojej, tym, dlatego mi przyszedł pomysł, żeby skomentować tą homilię na krótko. I jak gdyby przesłuchując często pana Stanisława Michalkiewicza, my często słuchając takich tam historii od kościoła odstajemy albo twierdzimy nią, bo to oni tak, a tu mam dla was, dla wszystkich drodzy słuchacze, którzy tak myślą, czy dla wszystkich, którzy wiernie stoją przy kościele, znakomitą wypowiedź Stanisława Michalkiewicza w takich sytuacjach. On też został zahaczony, bo on ma teraz swoją stronę i odpowiada na pytania swoich czytelników, czy ten, oto ta krótka historia. Posłuchajcie.
Janka, popiera pan niezmiennie Kościół. Czy jako miłośnik Józefa Mackiewicza po lekturze jego książek W cieniu krzyża i Kościół w cieniu czerwonej gwiazdy, no nie, to jest inny tytuł, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, nie zniechęcił się pan do Kościoła, a dzisiejszy Kościół z papieżem komunistą, jak tak siebie z dumą nazywa, i zasadami nie tyle, że nadążającymi za postępem, ale będącymi w awangardzie tego postępu, wciąż pan popiera. No pierwsze słyszę, że ja popieram Kościół. Kościół się obywa doskonale bez mojego poparcia. Ja tylko uważam, że Kościół jest w tej chwili atakowany metodami goebbelsowskimi, o których kiedyś już tutaj mówiłem, nawet chyba przed tą kamerą, więc nie będę się powtarzał. I dlaczego miałbym się zniechęcać do Kościoła? Wie pan, panie Janie, katolik, wbrew temu, co pan być może przypuszcza, katolik jest tak naprawdę obowiązany wierzyć, tak w sumieniu jest obowiązany wierzyć w 6 prawd wiary. Jeśli pan pozwoli, to je przypomnę. Pierwszą, że jest jeden Bóg. Drugą, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I cały czas będzie bolało. Trzecia, że są 3 osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarta, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Piąta, że dusza ludzka nie umiera, bo jest nieśmiertelna. Szósta, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Jak pan widzi, nie ma tu ani słowa o komunistach, nie ma tu ani słowa o Żydach, nie ma tu ani słowa o cieniu czerwonej gwiazdy. Rzeczywiście Kościół w rozmaitych okresach, a liczy sobie 2000 lat, także tam rozmaicie politykował. Czasami mu to wychodziło na dobre, a czasami nie. Teraz Kościół trochę moim zdaniem niepotrzebnie, bo takie tam już odcina się od polityki, więc to wygląda tak, że jak Kościół, czy biskupi, bo to może tak, czy duchowieństwo, duchowni opowiadają się po stronie sił nieubłaganego postępu, no to nie politykują, tylko po prostu idą z postępem. A jak się nie opowiadają, no to znaczy, że politykują, popełniają grzech politykowania. Więc ja bym spokojnie na to patrzył. I jeszcze raz przypominam, że katolik ma obowiązek wierzenia w 6 praw wiary i w nic poza tym. Pan...
Drodzy Państwo, no chyba pełną odpowiedź dostaliśmy i komentarz do właśnie homilii młodego księdza w Scarborough, dzisiaj w Kościele Matki Boskiej Królowej Polski. Myślę, że jest trafny i nie możemy wiele dyskutować na ten temat, chociażby tam wiele rzeczy będziemy słuchać, komentarzy przez długi okres czasu. A czym jestem sprowokowany? Kiedy odśnieżałem, próbowałem odśnieżać, bo ja już trochę też łopatą próbuję pracować, po tych takich zawiejach spotkała mnie moja sąsiadka, starsza pani, no, widzi, że ja tam na samochodzie, in Christmas time, no i od razu mnie zahaczyła, że ty jesteś katolik i wiesz, co się dzieje tam w Watykanie i zaczęła ten, ich się wszystkich powinno powyrzucać, biskupów też, bo ukrywają. No i tak dosyć ostro, ja tak trochę otworzyłem szeroko oczy, patrzyłem na tą panią, no starsza pani, dzieci ma gdzieś w Vancouver, chwaliła się. No i taka, trochę czekała na moją reakcję. Nie wiedziałem, czy mam walczyć, bo starsza osoba, bardzo szanuję starsze osoby. I pomyślałem sobie, no tylko się mogę pomodlić za tą babcię, nic więcej. Pożegnałem ją, pożyczyłem jej dobrego dnia. I może przez to te myśli przyszły mi dzisiaj, żeby to udokumentować na antenie radia.
Ja myślę, że trzeba jeszcze wrócić do Matki Najświętszej, która objawia się, czy może niebo daje nam też odpowiedzi, która wyjaśnia apokalipsę, wyjaśnia w apokalipsie bestię czerwoną, panterę czarną, baranka, bestię baranka, więc te wyjaśnienia mamy. Mamy i mamy się nie przejmować, mamy twardo stać, bo Matka Boża mówi, na koniec moje serce niepokalane zwycięży, to było objawienie z Fatimy. Najważniejsze, abyśmy utrzymali wiarę. Dzisiaj było czytanie z Księgi Królewskiej, kiedy Dawid, który Saul odchodzi od Boga, jest niewierny Bogu, namaszczony jest na króla Dawid, ale Dawid, Saul, który prześladuje Dawida, dzisiaj jest było czytanie, kiedy Dawid ma okazję jego zabić go, nie zabija go. Jego sługa mówi, ale mógłbyś to zrobić. Dawid odpowiada, pomazańca pańskiego, czy ty byś myślał, że dostaniesz bez winy? I dzisiaj Matka Boża również w objawieniach różnie mówi, mamy się modlić za naszych biskupów, za naszych księży, mamy się modlić za Kościół Święty, bo tak naprawdę dzisiaj też dużo trudne również Ewangelia o modlitwie za nieprzyjaciół. Pan Jezus przebacza i każdy ma szansę, ma otwarte miłosierdzie Boże, żeby się nawrócić, póki żyje na ziemi. Nasza modlitwa, Matka Boża Fatymie dzieciom powiedziała, że wiele dusz idzie do piekła, ponieważ się nikt za nich nie modli, nie ofiarowuje. Dla mnie książka Marii Teresy Carloni była niesamowitą. Świadectwo Marii Carloni, która jest mistyczką i Pan Jezus prosi, kiedy umiera Stalin, żeby ona przyjęła cierpienie za niego, bo on chce go zbawić. Słuchajcie, miłosierdzie Boże jest ogromne i ona to cierpienie za niego przyjęła.
Tak, ale może słowo, bo my mówimy o Kościele katolickim, o pedofilii, ale musimy pamiętać, że ten problem jest wszędzie, bo kilka lat temu w Australii w grupie Świadków Jehowych tam było nagminne, masowe, także w ogóle rozwiązali. Jak ktoś będzie rozmawiał z tymi, co chodzą od domu do domu, to proszę się zapytać, co tam się wydarzyło w Australii parę lat temu. A wczoraj rozmawiałem z jednym panem, tu urodzony Kanadyjczyk, który odszedł od kościoła protestanckiego, bo mówi, nie podobały mu się tam wystąpienia jego pastora. A kościół katolicki, no kościół, jak wiadomo, to są ludzie, to jest zebranie ludzi, to my jesteśmy. No i w kościele, jak w armii, bo to jest armia Jezusa, są zdrajcy.
I Judasz.
I zawsze, jak właśnie mówię, na 12 apostołów był Judasz.
To właśnie ksiądz obliczył, to jest 1/8.
1/8 i tak samo jest obecnie, jest mnóstwo, bo taki Lemański... To jest Judasz. Bo jak on może tak szkalować i Kościół, i naród polski? On ma koloratkę, on bierze tam jakieś, ma przywileje jako ksiądz katolicki, ale jest jeszcze następne pytanie. On podlega pod biskupa, obecnie biskupa w Łodzi, biskupa, biskup, takie krótkie nazwisko ma Struś.
Ryś.
Biskup Ryś.
No też taki kontrowersyjny.
Mądry człowiek, cały czas się uśmiecha, ale ja bym się go zapytał, księże biskupie, z czego się cieszysz, że masz takiego Lemańskiego?
No to na ambonę zaprosił tam właśnie rabaja, który trzymał w kościele.
No właśnie, dlatego
odchodzą.
Ale kościół ma już prawie 2000 lat.
No drodzy kochani, przepraszam, że chcę zachęcić ludzi do słuchania tego właśnie, tego reportażu. Oto autorki tego reportażu. Proszę posłuchać fragment tego reportażu. Ja przedstawię za chwilę, gdzie go można słuchać.
Oczywiście z Czesławem Niemenem, reportaż nagrany w dosyć ważnym i takim bardzo emocjonalnym momencie, to już kilkanaście lat temu, 2004 rok. I myśmy z Alicją pojechały do Starych Wasiliszek, czyli tam, gdzie Czesław Niemen się urodził, tuż po śmierci Czesława Niemena, po to, żeby zapytać o jego dzieciństwo, o jego młodość, o jego korzenie, bo tam mieszkał przecież do 17 roku życia.
A dla pani to był Czesław, czy to był ktoś właśnie z Nadniemna?
Właściwie same odkrywałyśmy te chyba jego korzenie.
Nie wiem, myślę dlatego, że ja bez zgody programu pierwszego mam problem z odtwarzaniem, ale myślę, że...
W nocy z jedynką, noc z reportażem.
No już za chwil kilka druga dzisiejszej nocy, radiowa opowieść Jak ta rzeka. Opowieść Agnieszka.
No właśnie, ta rzeka, Jak ta rzeka, reportaż, który ukazał się 19 lutego w drugiej godzinie programu nocnego. Drodzy Państwo, ja bardzo polecam ten reportaż, bo jest świetny, przeżyłem. Może jeszcze fragment spróbujemy zaprezentować, jak się uda. Warto naprawdę.
Niesie wody swe, tam słońca blask, ujrzałem pierwszy raz nad brzegiem rzeki.
Tę piosenkę, trochę od tej piosenki wziął się tytuł reportażu i w zasadzie dokładnie zrozumiałyśmy słowa tej piosenki dopiero, może nawet nie w samych Wasiliszkach, nie podczas tych odwiedzin, tylko tak naprawdę już montując reportaż, już bardzo dokładnie wsłuchując się w to, jak i co mówili o Czesławie Niemanie, o Niemnie, o Grodnie i o starych Wasiliszkach, ci ludzie, którzy go pamiętali.
Witold Zadrowski, laureat pierwszego polskiego takiego wielkiego lauru Pri Italia za śmierć słonia. No i pani laureatki ogólnopolskiego konkursu właśnie za ten reportaż Polska i Świat 2003 imienia Witolda Zadrowskiego. A Witold Zadrowski kim był dla pani, czy kim jest dla pani? Pani Agnieszko, może pani by.
No jest oczywiście znanym reportażystą, ale ja muszę przyznać szczerze, że...
Ale to jest taki wzór wzorów, taki kamień milowy.
Czy jesteście już zainteresowani słuchaniem takiego reportażu? Chcielibyście się dowiedzieć, jak to tam wyglądało? Posłuchajmy jeszcze fragment.
Przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan.
W tym kościele śpiewał, tam zaczynał. Te panie dotarły tam. Zwróćcie, drodzy Państwo, na język polski. Za chwilę tu będą rozmowy z sąsiadami, z przyjaciółmi. Całość, zaznaczam, 19 luty, jedynka Polsk.pl, tak trzeba kliknąć, znaleźć reportaże nocą, tam cała audycja.
Jak ta rzeka. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk.
Pamiętam, jak była u nas rzeka, jeszcze melioracji tej nie było, jak zawsze wieczorem młodzież tam na tych łódkach pływала и спевала. А кому ты распевать? Ты ж молодых не было.
Домов у нас 63, а лишь пустых или? Уже 10, 11 пустых. Уж старые люди.
Ай, Боже мой, Боже. Tak, to wioska była jak w bajce. Z naszej wsi nawet nikt nie chciał za mąż mieć 2 kilometry od wioski. Dlatego, że kościół raz, miasto rzędem dwa. Droga, Lida, Wilno, Grodno, pojeżdżaj gdzie chcesz. Jak w bajce, tacy śpiewacy, to była taka wieś, że prawie w każdym domu był śpiew.
I to śpiewaki jeden drugiego lepiej. Naprawdę. Naprawdę.
No.
jakiś czas leniemu, mój, kiedy wyjechał do Polski, to był zdziwiony, że była cisza w Polsce.
Wtedy, kiedy on wyjechał do Polski.
W 58 roku wyjechał do Polski, to tam była cisza, a tutaj wszyscy śpiewali. I w kościele, i w pole, i na wsi wieczorem zawsze. Wszyscy śpiewali.
Tak, znaczy się o 6 godzinie wieczorem tam arciszy zaśpiewali na majom. Słyszę w starych wysiedliszkach, jak tam pieśń arciszy zaśpiewali. Tam dworczanie zaśpiewali później. I tak było fajnie, tak było łatwo wszystko.
Jak krowy paść.
Przepiękny reportaż, drodzy Państwo, o przemijaniu, o czasie, który nie wróci, o wielkiej miłości do ojczyzny, do przyrody. Zachęcam Państwu. To reportaż w programie pierwszym. W nocy jedynkę często słucham tutaj, bo wiadomo, tam jest noca. U nas jeszcze wieczór można słuchać. Jest to taki typ radia, który przetrwał wszystkie dzieje komunistów i utrzymał się do tej pory, i okres przedwojenny, i od dnia powstania programu radiowego w Polsce ten program istnieje, także wiele znakomitości, pięknych rzeczy jest i muzyka dobra, polecam Państwa reportaż. Proszę wejść na stronę internetową jedynki i znaleźć tak zwane reportaże, i z 19 lutego w drugiej godzinie o 2:05 ukazał się ten reportaż. Jest na internecie, można w całości odsłuchać. A dzisiaj serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie dziękuję również moi przyjaciele są w studio i Janek Kołbowski, który jest w Lublinie. Żegnamy Państwa, zapraszając Państwa do audycji za tydzień o zwykłej porze. A na zakończenie jeszcze jedna piękna pieśń Sława Niemena, Kałakolczyk. Żegnają Państwa.
Szczęść Boże, Dorota Josz.
Jan Mazur, dobranoc.
Ireneusz Miczarczyk.
Одна звучна гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И на очи давно сухие набежала, как искра слеза. Односкучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. Замок мой ямщик, а дорога передо мной далеко, далеко. И замок мой ямщик, а дорога передо мной далеко, далеко.
păstor. Eu nu mă tem orice-ar veni la pieptul.